Witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Krzysztof Wantuch, jestem pastorem kościoła pierwszego zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Gdańsku. I chociaż w Trójmieście mieszkam od 20 lat, to moje serce wciąż w znacznej części bije tutaj, we Wrocławiu i okolicach. Tak naprawdę w Trójmieście mieszkam od 20 lat, ale jednak wciąż większość swojego życia mieszkałem tutaj. Mieszkałem tutaj w okolicach Wrocławia. Tutaj wychowywałem się, tutaj Pan Bóg mnie znalazł i siebie objawił. Tutaj założyłem rodzinę, tutaj rodziło się dwójka moich dzieci, tutaj wciąż mieszka moja mama, moi bracia z rodzinami. Tutaj z powrotem do Trójmiasta przyjechała moja córka, żeby mieszkać, i która jest razem ze swoim mężem członkiem pierwszego zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów na Kłodnickiej. Więc wciąż Wrocław jest dla mnie bliski. Tutaj są też moi przyjaciele, do których często wracam i często się spotykam. Tutaj mieszka też mój przyjaciel, który przez wiele lat pomagał mi trwać przy Bogu, Marek Lek, który wiem, że w tej społeczności często jest kaznodzieją. Więc proszę, przyjmijcie serdeczne pozdrowienia ze zboru z Gdańska, ale też proszę, przyjmijcie mnie jako kogoś, kto jest stąd. I chociaż są wakacje i wydaje się, że to jest taki czas na lżejsze tematy, w telewizji nazywamy to sezonem ogórkowym, gdzie są same powtórki i jakieś takie tematy, które są powierzchowne, to jednak życie nie pozostawia nam często takiego sezonu zupełnie odpoczynkowego. Może odpoczywamy na urlopach, ale nie jest nam na nich łatwo, bo wciąż te najważniejsze rzeczy mogą wciąż gdzieś nas przytłaczać. Więc chciałem na początek zadać nam wszystkim pytania. Jak sobie dajemy radę z napięciem? Gdy z jednej strony słyszymy o Bożych obietnicach, które Pan Bóg zostawił choćby w Biblii dla wierzących, a z drugiej strony konfrontujemy je z rzeczywistością, która jest wokół nas. Jak sobie dajemy radę z tym napięciem? Gdy widzimy, że nie jest tak, albo nie dostrzegamy tego w naszym życiu, w co tak gorąco wierzymy. Jak sobie dajemy radę z presją otoczenia, które lekceważy, bądź może wręcz wyśmiewa to, w co tak gorąco wierzymy? Jak dajemy sobie radę ze zniechęceniem, bezsilnością, a może nawet w pewnych przypadkach i z rozpaczą, gdy myślimy o swoim życiu z Bogiem? Chciałbym zaprosić nas wszystkich, żebyśmy dzisiaj sięgnęli do psalmów, które wierzę, że mogą nam pomóc zmierzyć się z tymi uczuciami. W ogóle dzisiaj Tomasz zaczął od pierwszego psalmu. Jak często, albo może inaczej, w jakich przypadkach sięgamy do psalmów, gdy chcemy je przeczytać? Wśród moich znajomych, gdy pytałem o to, najczęstszą odpowiedzią było to, że sięgają do psalmów kiedy? Wtedy, gdy brakuje im czasu na to, żeby przeczytać coś większego. Kiedy po prostu nie wiedzą, co czytać, albo mają niewiele czasu, więc psalm jest taką dobrą pigułką. Ale też czasami, gdy czujemy bezsilność w modlitwie, to sięgamy do psalmów, licząc na to, że one wyrażą to, co w środku nas jest. Ja często sięgam do psalmów, kiedy zaczynam je właśnie takie smutek, takie trudne emocje, jakaś niepewność, jakieś rozterki przytłaczać i wtedy do tych psalmów sięgam. Ale mam przywilej od jakiegoś czasu prowadzić grupę domową, gdzie studiujemy psalmy. Jesteśmy gdzieś około 72 psalmu i Pan Bóg daje nam okazję zobaczyć, że w tych psalmach jest znacznie, znacznie coś więcej. Generalnie psalmy wyrażają i tym takim głównym tematem jest tęsknota człowieka za doskonałym życiem z Bogiem. Choćby ten psalm pierwszy, który przytoczył dzisiaj Tomasz. To jest psalm o tęsknocie człowieka za tym doskonałym życiem z Bogiem. I pewnie mamy takie ulubione psalmy, choćby pierwszy, 15, 42, 43, które właśnie o tym mówią. Drugim tym głównym motywem całej Księgi Psalmów jest taka tęsknota za królem i wybawcą i jego królestwem, w którym już będzie wszystko dobrze, w którym już wszystko będzie wspaniale. I o tym mówią nam psalmy choćby 2, 45 albo 72. Wiele psalmów, które nazywamy mesjańskimi, wprost mówią o Chrystusie jako tym królu, na który wtedy lud czekał. Wprost w Ewangeliach mamy przytoczone cytaty, choćby z psalmu 22. I te psalmy bez wątpienia potrafią poruszyć nasze myśli, czyli nasz intelekt, ale też i serce, i emocje. Nie wiem, czy macie świadomość tego, w jakim okresie czasu powstawały psalmy. Między najstarszym psalmem, którym jest prawdopodobnie psalm napisany przez Mojżesza, a psalmem uwielbieniowym gdzieś na samym końcu, to był przedział około 1000 lat. Więc cała księga psalmów, czy wszystkie psalmy zawarte w tej księdze, powstawały przez 1000 lat i spisywali je różni autorzy. Mamy tam przede wszystkim psalmy Dawida, Salomona, psalm Mojżesza, o którym wspomniałem, synów Koracha, Safa i wielu anonimowych autorów, o których właściwie nic więcej nie wiemy. Ale równie ważną rolę odegrali redaktorzy, którzy te psalmy poukładali w taki, a nie inny sposób. Czy zastanawialiście się, czy to jest ważne w tej księdze, że psalm pierwszy był na samym początku, psalm 150 na samym końcu? Czy te psalmy były tak porozrzucane i mniej więcej spięte, jak czasami mamy luźne kartki, ktoś spina i po to, żeby je zachować? Czy jednak sposób ułożenia tych psalmów nie niósł ze sobą jakiejś myśli? W tłumaczeniu Zaręby, z którego dzisiaj będę korzystał, na przykład znajdziemy między niektórymi psalmami taką informację, że to jest księga pierwsza, księga druga, trzecia, czwarta, piąta. Czyli sposób ułożenia tych psalmów ma znaczenie. Dlaczego o tym wspominam? Nie chcę was zanudzać tym. Bo te psalmy zostały zebrane w księgę i poukładane w odpowiedniej kolejności za czasów niewoli babilońskiej. Niewola babilońska to był szczególnie trudny czas dla narodu wybranego. Pamiętamy, Babilon podbił królestwo Judy południowe, ta część, która jeszcze została po królestwie Dawida i Salomona, wymordował sporą część ludzi, zniszczył kompletnie Jerozolimę, zrównał z ziemią właściwie i spalił świątynię, a tych najlepszych kapłanów, tych mędrców uprowadził do Babilonu. Więc ten naród, który miał być narodem wybranym przez Boga, pozostał bez ziemi, pozostał tak naprawdę rozproszony, a jego najlepsza cząstka uprowadzona. A król, który według proroctw miał panować nad wszystkimi narodami, został spętany niczym niewolnik i uprowadzony do Babilonu. Bez ziemi, narodu, króla. Tragiczny czas dla narodu wybranego. Myślę, że dla nas, Polaków, takim czasem mógłby być czas zaborów albo czas II wojny światowej, kiedy wszystko, co ważne, zostało zniszczone. I tych ludzi uprowadzonych do Babilonu trapiły podstawowe pytania. Po pierwsze, czy Bóg już odwrócił się od nas na zawsze? Czy to, co zrobiliśmy, sprawiło, że Bóg już nie jesteśmy tym narodem wybranym, że odwrócił się od nas? Drugie pytanie, czy jego obietnice ziemi, obietnice narodu, obietnice tego króla, który przyjdzie i wybawi, są wciąż aktualne? Czy one mają sens? Czy kiedyś ponownie mamy szansę być znowu narodem Boga, z tym królem na czele, panującym sprawiedliwie, na ziemi, którą dał nam Bóg? Właśnie dla tych ludzi będących wtedy tej rozpaczliwej sytuacji, w rozterce i w tych pytaniach, wątpliwościach, dla nich została ułożona Księga Psalmów. I ona miała być odpowiedzią na ich tragiczne położenie. Czy mogą być również odpowiedzią dla nas teraz w tych czasach? Sprawdźmy. Dzisiaj chciałbym przeczytać i żebyśmy pochylili się nad psalmem 42 i 43. Gdy wysłuchacie, zobaczycie, że właściwie to jest jeden psalm. Tak jak jeleń pragnie wody ze strumienia, moja dusza garnie się do Ciebie, Boże. Moja dusza pragnie Boga, Boga żywego. Kiedy wreszcie przyjdę i zjawię się przed Jego obliczem? Oto łzy są mi chlebem za dnia oraz nocą, bo pytają mnie o co dzień. No to gdzie jest ten Twój Bóg? Tak, pamiętam i ze łzami wspominam te chwile, kiedy w wielkim tłumie chadzałem do domu Bożego, a lud świętował radośnie i wyrażał swoją wdzięczność. Dlaczego rozpaczasz ma duszo? Dlaczego drżysz we mnie? Ufaj Bogu. Jeszcze będę Go wielbił. On moim wybawieniem i On moim Bogiem. Moja dusza omdlewa we mnie. Dlatego wspominam Cię z ziemi Jordanu, ze szczytów Hermonu i z góry Misar. Głębia przyzywa głębie w odgłosie Twoich wodospadów. Przewaliły się nade mną Twe potężne bałwany i fale. Pan za dnia okazuje swą łaskę, a w nocy nucę mu pieśń i modlę się do Boga, mego życia. Mówię do Niego, moja skało, dlaczego o mnie zapomniałeś? Dlaczego muszę chodzić zasępiony, znosić ucisk ze strony wroga? Pomimo moich pokruszonych kości ubliżają mi nieprzyjaciele. Mówią do mnie co dnia, no to gdzie jest ten Twój Bóg? Dlaczego rozpaczasz ma duszo? Dlaczego drżysz we mnie? Ufaj Bogu. Jeszcze będę Cię wielbił. Jeszcze będę Go wielbił. On moim wybawieniem i On moim Bogiem. Osądź mnie, Boże. Rozstrzygnij mój spór z bezbożnym narodem. Wybaw mnie od ludzi fałszywych i podłych, bo Ty jesteś Bogiem, mym schronieniem. Dlaczego mnie odrzuciłeś? Dlaczego muszę chodzić zasępiony? Zanosić ucisk ze strony wroga? Ześlij swe światło i objaw swą prawdę. Niech mi one przewodzą. Niech mnie zaprowadzą na Twoją świętą górę i do Twoich przybytków. Wtedy przystąpię do Twojego ołtarza, do Boga mojej radości i wesela i będę Cię, Boże, mój Boże, wysławiał na cytrze. Dlaczego rozpaczasz ma duszo? Dlaczego drżysz we mnie? Ufaj Bogu. Jeszcze będę Go wielbił. On moim wybawieniem i On moim Bogiem. Jak widzicie, te dwa psalmy tak naprawdę są jedną pieśnią. Jedną pieśnią, która ma jasną strukturę, ma trzy zwrotki i refren, który się powtarza po każdej zwrotce. To jest dokładnie konstrukcja pieśni, które choćby dzisiaj śpiewaliśmy. Trzy zwrotki i refren. Więc pochylmy się nad tą pierwszą zwrotką. Nie wiem, czy zauważyliście ten taki przejmujący kontrast między tym, jak życie wygląda u psalmisty obecnie, a jak wyglądało wcześniej. I to takie dojmujące uczucie niezaspokojonego pragnienia Bożej obecności w życiu. I tu psalmista użył takiego obrazu jelenia szukającego wody. W oryginale, gdybyśmy zerknęli do poezji hebrajskiej, zobaczylibyśmy, że ten jeleń to jest łania. I to jeszcze bardziej podnosi dramaturgię tego obrazu. Bo to jest łania, która szuka wody dla siebie, ale też dla swojego potomstwa. I chociaż trudno nam sobie to wyobrazić, bo w naszym klimacie raczej jelenie, łanie czy inne zwierzęta nie mają kłopotów ze znalezieniem wody. Ale może inny obraz. Jakiś czas temu miałem okazję oglądać program z tych takich słynnych o przyrodzie Davida Attenborough, który pokazywał parki narodowe bodajże w Kenii. i zapamiętałem taki obraz gromady słoni, na którego czele stała wielka, stara, najstarsza słonica, która prowadziła na przestrzeni kilkuset kilometrów swoje stado w poszukiwaniu wody. Tam przez 6 do 9 miesięcy nie pada żadna kropla wody. Więc ta słonica razem z młodymi, wytartymi przez wiele, wiele lat i nawet całe pokolenia ścieżkami, chodzi od miejsca do miejsca, gdzie zwykle bywała woda i szuka jej. I narracja tego programu była tak pokazywana, gdzie widzieliśmy tą dramaturgię, bo każde kolejne miejsce nie miało wody. I dotarcie z tego miejsca do kolejnego mogło skończyć się tragicznie. Zdychało młode, a później ona. Więc jeżeli próbujemy sobie wyobrazić ten obraz łani szukającej wody, to nie jest obraz taki, jaki może dla nas jest bliski, kiedy mamy upały we Wrocławiu i szukamy jakiegoś miejsca nad wodą, żeby się odświeżyć, zrelaksować, żeby się poczuć dobrze. To nie jest zmaganie o odrobinę komfortu. To jest tak naprawdę walka o życie i śmierć. Walka o przetrwanie. To jest ten obraz. Czasami mówimy o tym, że o czymś marzymy. Mówimy, że marzymy o jakimś kościele, o takiej społeczności czy nie innej, żeby ona tak wyglądała. Ale albo marzymy o relacji z Bogiem jakimś. Ale to nie jest obraz marzenia, które w sumie jak go nie będzie, to się wiele nie wydarzy. To jest tak naprawdę obraz przejmującej tęsknoty. Przejmującej tęsknoty za Bożą obecnością, bez której nie można żyć. Więc to jest ten pierwsze uczucie z tej pierwszej zwrotki. Drugie to poczucie oddalenia od Boga. Dla psalmisty w tamtych czasach ta bliskość z Bogiem miała trochę inny wymiar niż dla nas. Dlatego, że jego poczucie bliskości z Bogiem wiązało się z byciem w świątyni. To tam się czuł najbliżej, jak można być Boga. I z jakiegoś powodu psalmista nam pisze, że to dla niego nie jest możliwe. Czy dlatego, że to są już czasy, kiedy świątynia została zburzona i po prostu jej nie ma? Czy może był w części, która została uprowadzona wcześniej z Królestwa Północnego? Tego nie wiemy, ale on nie może przyjść do tej świątyni. Nie może być blisko Boga. Czyli jaki to miało wymiar, jaka to miało wartość? Nie może być oczyszczony ze swoich grzechów, bo nie może złożyć ofiary za nie. Nie może złożyć Bogu dziękczynienia, bo nie może złożyć swoich darów. Czy miewałeś takie myśli w miejscach swoich doświadczeń, że wiesz, że jesteś w tym miejscu, ale masz przeświadczenie, że ciebie tu nie powinno być? Że to nie jest miejsce, w którym chciałbyś być zupełnie indziej, gdzie indziej? Zwłaszcza w relacji swojej z Panem Bogiem? Że to jest miejsce, z którego powinieneś uciec i trafić do tego miejsca, gdzie będziesz blisko Boga? To jest poczucie oddalenia od Boga. Więc to niezaspokojone pragnienie, to oddalenie, wydawałoby się, że to położenie psalmisty i to, co on przeżywa, powinno spotkać się ze współczuciem, z troską o innych. Ale on pisze, że tak naprawdę od ludzi, którzy wokół niego są, spotykają go tylko o złośliwe pytania. No to powiedz, to gdzie jest ten twój Bóg? Skoro masz w sobie niezaspokojone pragnienie bycia blisko, skoro czujesz, że jesteś daleko, gdzie jest ten twój Bóg? Tęsknota, smutek, samotność, duchowa posucha, kpiny innych. Czy czujemy to położenie psalmisty, jego emocje, w którym miejscu on jest? Ale pozostają w nim jeszcze wspomnienia tego, co było. Już odległego, ale wciąż jeszcze te wspomnienia są żywe. Jakże odmienne uczucia oni wywołują. Czytamy, że zamiast smutku mówi, że wtedy odczuwał pełnię radości. Zamiast samotności był częścią żywej społeczności uwielbiającej Boga, która szła do miejsca spotkania z Bogiem. A zamiast tej duchowej posłuchy, jego życie duchowe kwitło. Czy dostrzegamy to rozdarcie, w którym nim jest? I szczególnie to rozdarcie podkreśla ten refren. Dlaczego rozpaczasz, ma duszo? Dlaczego drżysz we mnie? Ufaj Bogu. Jeszcze będziesz Go wielbił. On moim wybawieniem i On moim Bogiem. Więc widzimy z jednej strony rozpacz i strach, a z drugiej jest jakaś świadomość, że Bóg jest moim Bogiem i ma moc wybawić mnie z tego położenia. Ale trudno pozbyć się tego rozdarcia w środku. Rozdarcie, czy ostatnio się z nim zmagałeś w swoim życiu? A może wciąż się zmagasz? Przejdźmy do drugiej zwrotki. Druga zwrotka pokazuje, że jest chyba coraz trudniej. Czytamy, że dusza psalmisty omdlewa. Czyli w swojej bezsilności jest bliska utraty świadomości i upadku. Bo wtedy omdlewamy, prawda? To się osuwamy, upadamy, nie wiemy, co się wokół nas dzieje i leżymy na ziemi. To jest efekt omdlewania. I jego dusza, ten jego stan duchowy jest bliski tego, żeby już stracić świadomość, gdzie jest i upaść. Więc stan jest poważny. A jego poczucie oddalenia jeszcze się bardziej potęguje. I tutaj psalmista używa obrazu tych odległych miejsc, które psalmista wymienia, które są setki kilometrów do Jerozolimy, do świątyni, do jego miejsca spotkania z Bogiem. Więc mówi, jestem tak daleko od Boga, jak setki kilometrów. Bóg nie jest na wyciągnięcie ręki. Jest gdzieś strasznie, strasznie daleko. I przychodzące doświadczenia jedno za drugim są jak fale wodospadu, które przytłaczają i spychają jeszcze więcej. Nie wiem, czy pamiętacie taką anegdotkę, czy słyszeliście taką anegdotkę, że czasami wydaje nam się, że jest piekielnie trudno, że jesteśmy na samo dnie, a wtedy słyszymy pukanie od dołu. Czyli wtedy doświadczamy, że może być jeszcze gorzej. Ja pamiętam taką postać, pamiętacie taką lekturę ze szkoły chyba średniej nad Niemnem? Tam jest taka postać Benedykta Korczyńskiego. Jest taka scena, Benedykt Korczyński naprawdę jest doświadczony życiem, stracił swoje poczucie tożsamości, bo żyje pod zaborami, ma kłopoty ekonomiczne, jest skonfliktowany ze swoimi byłymi przyjaciółmi, ma olbrzymie problemy z małżeństwem i właściwie jedyna rzecz, którą pokłada nadzieję, jest jego syn. I w pewnym momencie syn przychodzi i się buntuje przeciwko niemu. I właściwie Benedyktowi już nie pozostaje nic. I pamiętam, używa takiego słowa, niech jeszcze i to. Niech jeszcze i to. Nie wiem, czy wy macie, ale ja czasami mam takie uczucia, kiedy wydaje mi się, że więcej nie udźwignę, a później dochodzi jeszcze coś więcej. Wtedy czasami mówię sobie jak Benedykt, niech jeszcze i to. Niech jeszcze i to. I właśnie w takim miejscu jest ten psalmista. I chociaż wciąż ma świadomość, że w tym miejscu Bóg wszystkim okazuje łaskę i podtrzymuje jego jak skała, bo mówi nam o tym, to jednak to rozdarcie, które w nim jest, sprawia, że woła do Boga, dlaczego o mnie zapomniałeś? Dlaczego to wszystko do mnie dopuszczasz? Dlaczego tego, mimo tego, że czuję się, jakby miał umrzeć, bo wszystkie moje kości już są połamane, to zamiast wsparcia i współczucia to właściwie spotykają mnie tylko obelgi i ataki, te pytania, no to gdzie jest ten twój Bóg? I znowu ten refren. Dlaczego rozpaczasz, ma duszo? Dlaczego drżysz we mnie? Ufaj Bogu, jeszcze będę go wielbił. On moim wybawieniem i on moim Bogiem. trzeciej zwrotce tak naprawdę już widzimy desperackie wołanie o sąd i wyrok, który będzie wybawieniem. Więc widzimy, że psalmista w jednej części wersetu jednocześnie wyznaje, że Bóg jest schronieniem, a w drugiej części już zadaje pytanie, to dlaczego mnie zostawiłeś? I widzimy już tą taką walkę myśli i uczuć w głowie. I to jest taki stan, kiedy już nie wiesz, co czujesz, nie wiesz, czy to, co tobą miota, jest prawdą, czy kłamstwem, czy może jednak mylisz się. Ten wir myśli, który cię ciągle wciąga w dół. I wtedy psalmista woła. W tej ogarniającej mnie rozpaczy, w tej ciemności, w tym chaosie myśli, ześlij swe światło i pokaż, co jest prawdą, a co nią nie jest. I zaprowadź mnie do miejsca, w którym będę mógł się spotkać z tobą. On już nie chce, żeby się zmieniło jego miejsce, żeby wyrwać się z tego miejsca. On chce, żeby Bóg objawił mu swoje światło i prawdę w tym miejscu, w którym on jest, w tym miejscu doświadczenia. Chce, żeby Bóg poprowadził jego duszę do miejsca spotkania z nim, z żywym Bogiem i jego skałą, jego schronieniem. I z całego tego psalmu, z tych dwóch psalmów, wyłania się jedna myśl, że Bóg pozostaje Panem również w chwilach cierpienia i poniżenia swojego ludu. I tylko On może ukoić jego ból. Bóg pozostaje Panem w chwilach cierpienia i poniżenia swojego ludu i tylko On może ukoić jego ból. Pamiętamy tych uprowadzonych Judejczyków w Babilonie, pozbawionych wszystkiego, poniżonych w cierpieniu, w niewoli? Gdy oni czytali ten psalm, co do nich ten psalm mógł mówić? Jaką myśl im przekazywać? Jaką reakcję w nich powodować? Ten psalm miał ich powiedzieć, nie poddawajcie się rozpaczy. Ufajcie swojemu wybawcy, bo on przyjdzie z pomocą. I nie przestawajcie wołać do niego. Nie bójcie się wylewać przed nim to, co w waszym sercu jest. Nie bójcie się mówić o swoim rozdarciu, przecież Bóg i tak je widzi. Bóg wie, z czym się zmagają i z czym się zmagali. Bóg wie, z czym my się zmagamy. A skąd możemy być tego pewni? Bo był ktoś, kto mimo tego, że był Synem Bożym, zmagał się z tym samym. W Ewangelii Jana w 12 rozdziale przeczytamy słowa Jezusa: teraz moja dusza jest w trodze i co mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny? Przecież dla tej godziny przyszedłem. Ojcze, wybaw moją duszę. Ojcze, uwielbi swoje imię. I znowu w Hebrajczykach w 5 rozdziale czytamy o Jezusie: w dniach swojego życia w ciele z wielkim wołaniem i łzami zanosił on błagania oraz usilne prośby do tego, który mógł go wybawić od śmierci. I ze względu na pobożność został wysłuchany. I chociaż był Synem, Synem Bożym, nauczył się posłuszeństwa dzięki temu, co wycierpiał. Pamiętamy w tym swoim tragicznym położeniu na końcu, o co wołał psalmista? Wołał o światło i prawdę. I to Jezus mógł powiedzieć o sobie w Ewangelii Jana: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, na pewno nie będzie błądził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. I dalej w tej samej Ewangelii: ja jestem drogą, prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Jak to się stało możliwe? bo Bóg w nim wypełnił to, co wcześniej zapowiedział. To jego, jak czytamy w Izajasza, zgniótł i dotknął słabością. To on stał się ofiarą za wszystkie nasze winy i upadki. Po co? Jak dalej czytamy w tym Izajasza, sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwy i sam dźwignie na siebie ich winę. To w nim mamy ratunek. On to wszystko wziął na siebie. To dzięki Jezusowi mamy obietnicę tego, że przez Boga zostaniemy wysłuchani. W 10 rozdziale Hebrajczyków przeczytamy: bracia, ponieważ dzięki krwi Jezusa mamy odwagę wkroczyć do miejsca najświętszego, nowo utworzoną i żywą drogą, którą nam utorował przez zasłonę, czyli przez swoje ciało, a także wielkiego kapłana nad domem Bożym, przychodźmy ze szczerym sercem, z całkowitą pewnością wiary, sercem oczyszczonym z wyrzutów sumienia i ciałem obmytym wodą czystą. Niewzruszenie trzymajmy się nadziei, którą wyznajemy, gdyż ten, który złożył obietnicę, jest wierny. Bądźmy niewzruszeni i z odwagą wyznawajmy. Bo trzeba odwagi, żeby wylać przed Bogiem swoje serce i powiedzieć Mu o swoim rozdarciu. Ale to Boga ani nie martwi, ani nie zaskakuje, ani nie zniechęca do nas. I dalej czytamy w tym samym rozdziale: nie traćcie więc swojej odważnej ufności, którą niesie z sobą wielką nagrodę. Potrzeba wam wytrwałości, abyście po wypełnieniu woli Boga dostąpili spełnienia obietnicy. Nie traćcie więc swojej odważnej ufności. A nawet gdy wpadniemy w ten wir, w to zagubienie, w ten chaos, nie będziemy mogli odróżnić, co jest prawdą, co nie, to i tak otrzymaliśmy Ducha Świętego. I czytamy w Rzymian: podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy. Czy mamy takie stany, że nawet nie wiemy, co powiedzieć, gdy mamy się modlić? To wtedy sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach, a ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. Wszyscy zostaliśmy stworzeni do tego, żeby żyć cały czas w bliskiej Bożej obecności. I tak człowiek żył w ogrodzie. Potem, gdy został z niego wyrzucony, to poczucie bliskości mógł dotknąć najpierw w przybytku, a potem w świątyni. Ale to Jezus sprawił, że te mury świątyni, ta zasłona, która oddzielała człowieka od tego miejsca najświętszego, została rozdarta i Boża obecność w postaci Ducha Świętego wtedy rozlała się nad uczniami. Ale przyjdzie czas, kiedy cała ziemia będzie wypełniona Bożą obecnością. I cała ziemia, jak czytamy w Księdze Objawienia, będzie namiotem spotkania Bogiem, z Boga oraz ludzi. I w tym, na tej ziemi będzie mieszkał z nimi. Oni będą mu ludem i będzie z nimi sam Bóg, ich Bóg. Wyobrażamy sobie Boża obecność wszędzie. Chciałbym zatem zapytać, w jakiej sytuacji jesteś? Jakie doświadczenia niesiesz? Z czym się zmagasz? Pamiętaj, Bóg pozostaje Panem również w chwilach twojego cierpienia, w chwilach twojego poniżenia, ale tylko On może ukoić twój ból. Więc zatem odważnie wylewaj swoją duszę przed Bogiem i nie pozwól, żeby poddała się rozpaczy. Nie pozwól, żeby poddała się zniechęceniu, zgorzknieniu. Ufaj twojemu Bogu, który jest twoim wybawcą. nie poddawaj się presji otoczenia, które może szydzić z twojego Boga. Ufaj, że Bóg doda ci sił, żeby z tą presją się uporać. Ufaj, że to Jezus jest światłem w ciemności, prawdą, drogą i życiem, która w tych okolicznościach, w których jesteś, w tym cierpieniu, w tej rozpaczy, w tym rozdarciu, może wprowadzić cię do pokoju, radości i uwielbienia. I pamiętaj, że tylko Jezus może wprowadzić nas do wiecznego życia w Bożej obecności. Tego życia już pozbawionego zupełnie rozterek, bólu, cierpienia i strachu. Czy wierzysz w to? Jeszcze jeden aspekt. Czy jesteśmy gotowi siebie nawzajem wspierać, zachęcać? Miałem takie doświadczenie, kiedy zostawałem pastorem i takie pierwsze momenty były trudne. I mamy w naszej społeczności sporą grupę seniorów, którzy już nie mogą przychodzić na spotkania. Więc wziąłem od nich numery telefonów i po kolei miałem do nich zadzwonić. I czując sam ciężar ze swoim życiem, zastanawiałem się, jak w jaki sposób ja jestem w stanie ich pocieszyć. Wiedzą, że są chorzy, że nie mogą się często z łóżka już podnieść. W jaki sposób ja mam ich pocieszyć? I wiecie co? To oni pocieszyli mnie. Dzwoniąc do nich, słyszałem, pytałem, jak się czują, zawsze powtarzali, stosownie do wieku. I mówili, ale trwają. Mówili, pastorze, modlimy się o ciebie. Modlimy się o zbór. Słuchamy nabożeństwa co niedzielę. I chociaż jest ciężko, to wiemy, że Bóg przy nas jest. To oni tak naprawdę podnieśli mnie. To oni mnie zachęcili. Czy zatem jesteśmy gotowi na to, żeby wspierać siebie w tych trudnych chwilach, zachęcać się? Dlaczego rozpaczasz ma duszę? Dlaczego drżysz we mnie? Ufaj Bogu. Jeszcze będziesz go wielbił. On moim wybawieniem i on moim Bogiem. Pochylmy głowy. Drogi Boże, chcę ci dziękować, że ty znasz nas. Że twoje oczy, twój wzrok tak naprawdę przenika nas i nic, co w naszym sercu jest, nie jest dla ciebie ukryte. I nawet jeżeli przed sobą samym nie potrafimy się do czegoś przyznać, ty to widzisz. Nawet jeżeli coś, czego nie zdajemy sobie sprawy, to ty to widzisz. Nawet jeżeli wstydzimy się mówić tego tobie, ty to wszystko widzisz. Więc Panie, chcę szczególnie prosić Cię o tych spośród nas, którzy przeżywają to rozdarcie, którzy przeżywają być może rozpacz, którzy uginają się pod ciężarem rozczarowania swoim życiem. Chcę Cię prosić o światło, chcę Cię prosić o drogę, o prawdę dla ich życia, abyś ich wsparł, abyś ich wspomógł. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci za Jezusa Chrystusa, który był prawdą, który stał się prawdą, drogą, życiem, który stał się światłością świata, że możemy patrzeć na Niego i ufać, bo On wciąż jest żywym Bogiem, że będzie nas podnosił, że będzie nam prowadził, nas prowadził, że będzie nam objawiał prawdę. Więc zatem, Panie, w tych doświadczeniach, które Ciebie ani nie zawstydzają, ani nie zniechęcają, ani nie rozczarowują, w tym naszym położeniu chcemy Ciebie z głębi naszego serca uwielbić. Amen.